Dzień dobry, tu Michał Zaczyński i mój podcast. Dzisiaj sprawdzam, co zmieniło w nas te pół roku. Jak zmieniły się nasze potrzeby, przyzwyczajenia, co stało się z modą, z markami odzieżowymi, z nami, z naszymi szafami. Wiosną na swoim blogu napisałem coś takiego, a to było przy okazji pierwszego lockdownu. W marcu okazało się, że nie potrzebujemy więcej ubrań. Okej, brzmiało to efektownie, może nawet efekciarsko, niestety miałem rację. Świadczą o tym badania, jakie przeprowadzono w trakcie epidemii, ale też statystyki czy rozmaite wyniki sprzedaży. W dzisiejszym podcaście sprawdzam też, na ile trafne były bardziej szczegółowe prognozy sprzed pół roku, nie tylko zresztą moje, ale i rozmaitych ekspertów, a było tego sporo. Zatem, mieliśmy kupować mniej, za to mądrzej. Czy kupujemy mądrzej? No oby. Czy mniej? To na pewno. Choćby sądząc po wynikach firm w październiku, z których znakomita większość jest na minusie. Ale nie tylko. Nie jesteśmy, i tu cytat, już tak bardzo nastawieni na konsumpcyjny styl życia, dlatego raptowny wzrost sprzedaży ubrań i butów raczej już nie nastąpi, powiedziała Katarzyna Dębkowska z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. W domyśle, w dłuższej perspektywie on nie nastąpi albo nigdy. W najnowszym raporcie Accenture z kolei, opracowanym wraz z redakcją Fashion Business i Fundacją Kupuj Odpowiedzialnie, możemy przeczytać, że od wybuchu pandemii aż 43% z nas zrezygnowało z planowanych zakupów, także odzieży i obuwia. Powód wcale niezdrowotny, bo tylko co ósmy z nas bał się w ostatnim półroczu wizyty w centrum handlowym. Jak powiedział mi Rafał Rej, szef działu Fashion and Retail, to za mało, by w ogóle ująć to w raporcie, który, trzeba dodać, powstał w październiku. Dlaczego więc przestaliśmy kupować? Co trzeci z nas powiedział, że miał wystarczającą liczbę produktów w domu, czyli po prostu ich nie potrzebował i nadal nie potrzebuje. Sprawdziło się zatem to, co napisałem, że otworzymy swoje szafy i zorientujemy się, że mamy mnóstwo świetnych rzeczy, że w wielu ubraniach nie chodzimy, a moglibyśmy. Albo odwrotnie, że mamy ubrań mało, ale one nam w zupełności wystarczą i idealnie nam służą. Jednocześnie jednak co trzeci Polak przyznał w tym badaniu, że pogorszyła się jego sytuacja finansowa. To też zgodne z moimi przewidywaniami, choć akurat nic oryginalnego, bo można było przyjąć, że taka sytuacja, jak każda dramatyczna dla świata, będzie skutkowała zubożeniem ludzi, mówiąc brutalnie, biedni dostaną po tyłku. Brak pieniędzy, jak wiemy, skutecznie obniża nie tylko samą skłonność do zakupów, ale i w ogóle samoocenę czy humor. Dlatego obecna pandemia to jest kiepski moment na zakupy. Chyba, żeby kupić coś eko albo etycznego. Wraz z tą refleksją na temat konsumpcji ponad miarę przyszła bowiem ta dotycząca ekologii. Wiosną sporo fantazjowano, że ludzie zmądrzeją, że wrócimy na łono natury i tak dalej. Bez przesady, bo to kosztuje i wymaga wyrzeczeń, ale rzeczywiście coś drgnęło. Co siódmy z nas chciałby już kupować produkty ekologiczniej, do czego wcześniej nie przywiązywał uwagi. Ekologiczniej, czyli takie, które zostały wyprodukowane w sposób mniej obciążający planetę, mniej wyzyskujący zwierzęta i ludzi. Wyrzuty sumienia, że w niepewnych czasach szastamy pieniędzmi, a takie na pewno się pojawiają, usprawiedliwiłby nam tutaj fakt, że powstały one i usprawiedliwia, bo je kupujemy, w sposób etyczny, że daliśmy też komuś zdolnemu i uczciwemu pracę. Ja sam kupiłem sweter z wełny z certyfikatem RWS. O tych certyfikatach zresztą przeczytacie na moim blogu. Dlaczego kupiłem? Spodobał mi się widok wesoło biegającej owcy. Wiem, brzmi to infantylnie. Z drugiej strony ten sweter z wełny strzyżonej w taki sposób, że nie ucierpiały zwierzęta, to jest wyraz mojej empatii względem tych zwierzaków. I to już nie jest infantylne, to uważam fajne. Jeśli kogoś stać, no bo umówmy się, takie rzeczy są droższe od rzeczy niecertyfikowanych, to czemu tego nie robić? Naturalnie dobrze byłoby nie popadać w skrajny infantylizm i nie kończyć jak dzieci w Niemczech, które naoglądały się reklam i potem uważały, że krowa jest fioletowa, tak jak w spocie znanego producenta czekolady. Ale żeby nie było tak różowo, czy może fioletowo, niestety niewiele wiemy o ekologii. Nie znamy pojęć, nie słyszeliśmy w większości o zero waste, coś tam może o organicznej bawełnie. Okej, trudno się dziwić, skoro żyjemy w kraju kultywującym węgiel i smog, który to smog sam w sobie powinien być powodem masowych protestów i wyjścia ludzi na ulicę, bo zabija i odbiera podstawowe prawa, w tym przypadku do czystego powietrza i do życia właśnie. Ale nie wierzymy też w globalne ocieplenie, jak wychodzi z badań. I uważamy, nomen omen, i o zgrozo, ekologię za modę, która szybko przeminie. Z drugiej jednak strony widać, jak dobrze sprzedaje się wszystko to, co eko. Jakie cuda czyni zielona metka. Może więc jednak ani się nie spostrzeżemy, a będzie to, czyli kupowanie bardziej proekologiczne, standardem takim, jakim teraz jest segregacja śmieci czy tego typu działania. Wracając do badania, co czwarty z nas przestał też kupować, bo wcześniej kupował po prostu za dużo, a to też jest bardzo ekologiczne, ponieważ to, co możemy zrobić przede wszystkim dla planety, to po prostu mniej konsumować. Polki mają średnio 17 par butów, jak wynika z ostatnich badań CCC, a Polacy 7 par. Accenture już wcześniej pokazało, że co czwarta rzecz w naszej szafie jest nienoszona, a wiele z nich ma jeszcze nieoderwane metki. Nadal jednak coś kupujemy, inaczej firmy nie notowałyby spadków rzędu 63% obrotów, tylko 100% obrotów. A co kupujemy? Na początku pandemii prognozowaliśmy, ja, eksperci, że postawimy na dresy i na wygodę. Oraz się w ogóle pożegnamy z dresskodem, z garniturami, ze szpilkami. Umówmy się, że to nie była żadna wiedza specjalistyczna, logika podpowiadała, że ludzkość siedząca w domach wybierze komfort. Trudno nam było jednak przewidzieć, jak dalece w tym komforcie się posunie. Wall Street Journal, New York Times, najważniejsze dzienniki i magazyny ekonomiczne opisywały sytuację telekonferencji wielkich banków, wielkich przedsiębiorstw, w których państwo siedzieli w majtkach albo w pościeli, rozmawiając z najważniejszymi osobistościami danej korporacji czy instytucji. Rozpasaliśmy się, rozpuściliśmy, trochę można powiedzieć zapuściliśmy. I owszem, wydawało się, że to będzie dotyczyło tylko tej wąskiej grupy ludzi, która może pracować zdalnie, bo wbrew tym powszechnym opiniom nie jest tak, że mnóstwo firm odesłało swoich pracowników do domu. W Polsce zaledwie 27% pracujących miało taką możliwość w ogóle, a ile z nich skorzystało, ile dostało taką, jeszcze mniej. Ewidentnie jednak ci, którzy dostali taką możliwość, przestali po prostu kupować eleganckie ubrania. I przestali w nich chodzić. Właściwie wszyscy przestaliśmy w nich chodzić. Owszem, komentowaliście mi chociażby na Facebooku, że po miesiącu chodzenia w dresach każda kobieta będzie chciała wbić się w szpilki, będzie chciała założyć super kieskę. Albo pisaliście mi, że ludzie się zmęczą, znudzą siedzeniem w gaciach, będą chcieli poczuć elegancję, poczuć szyk. Owszem, poniekąd was rozumiem, sam chodziłem w garniturze, nawet do warzywniaka. Po domu chodziłem z kolei w białej koszuli. Coś mi jednak mówi, że byłem w tym odosobniony i że nie możemy własną miarą brać innych i oceniać sytuacji tylko patrząc na siebie. Maciej Zień przyznał mi, że dresy i t-shirty ratują jego biznes. Mówi, zmieniło się. Nadal szyjemy wieczorowe sukienki, ale dużo mniej. No oczywiście, że dużo mniej, no bo gdzie się w nich pokazać? Zień ma to niestety nieszczęście, że jest legendą czerwonego dywanu, a dziś trudno mówić o Sylwestrze czy karnawale, o co dopiero galach, czy właśnie tych czerwonych dywanach. Z dresów żyje też inny projektant, znany z pokazów i ubierania gwiazd, Łukasz Jemioł. On jednak akurat całkiem rozsądnie wiele lat temu założył swoją linię Basic, zresztą jako jeden z pierwszych. A moda formalna? Znana z niej była na przykład marka Denikler, nadal jest znana, ale jej hitem już niekoniecznie są żakiety czy spódnice, ale na przykład kaszmirowe dresy. Precyzyjnie rzecz ujmując, dresy z 30% kaszmiru i 70% wełny, bo o składzie tkanin za chwilę porozmawiamy trochę więcej. Beżowe, eleganckie spodnie dzieninowe, tutaj czytam opis tych dresów Denikler na stronie internetowej, ze ściągaczem, z ozdobną taśmą z metalowych kuleczek wokół kieszeni, w dresowym stylu. Brzmi świetnie. Cena 1000 zł, więc może mniej świetnie, bo drogo. Z drugiej strony chyba warto. Zwłaszcza, kiedy do marki ma się zaufanie i kiedy marka jest wiarygodna. I to jest kolejna ciekawa rzecz, która się wydarzyła podczas tej pandemii. Polacy twierdzą, że autentyczność marki i uczciwość jest dla nich tak samo ważna, co cena ubrania przy wyborze produktu. Nie jestem do końca tego pewien, czy sobie trochę nie pobłażamy. Coś mi mówi, właściwie wszystko mi mówi, że raczej w pierwszej kolejności nadal będziemy patrzeć, ile co kosztuje. Następnie, czy to ma ładny kolor, może, czy jest modne, czy nam pasuje do innych ubrań. A dopiero gdzieś dalej będziemy myśleć, czy marka jest autentyczna. Z drugiej strony, sam fakt, że takie wartości się pojawiają w badaniach i zwraca uwagę na nie tyle ludzi, może świadczyć, że jesteśmy świadkami dużych zmian w podejściu konsumentów do rzeczonej konsumpcji. I coś mi mówi też, że wiele marek nie traktuje klientów poważnie. a takie deklaracje uważa za czcze. A teraz będzie ostro. I wcale nie mówimy o sieciówkach, co jest ciekawe. One rzekomo miały stracić na tej pandemii. Pojawiały się fantazje na całym zresztą świecie, chociażby czytałem Annę Wintour, że sieciówki odejdą w niepamięć, zniechęcimy się do złej jakości, do szybkiej mody bezmyślnej, wrócimy do rękodzieła, do małych manufaktur, małych marek, docenimy szyk, docenimy rzemiosło. Byłem sceptyczny, bo i przed lockdownem mało kogo na takie rzemiosło było stać. Tymczasem sieciówki mają się świetnie. Raz, że wiele ludzi jest na nich skazana. Dwa, dobrze się odnalazły w obecnych czasach. Trzy, też nie mają jednolitej oferty. Większość sieciówek ma i produkty ekologiczne, i produkty lepszej jakości, i z droższych linii, i dużą ofertę. Pogłoski o śmierci sieciówek na pewno zatem są przedwczesne. Co innego, marki ze średniej półki, takie droższe, takie, do których ja miałbym duże zaufanie i gdybym je miał, zrobiłbym błąd. Ale nie mam, bo jestem z góry podejrzliwy, a teraz, po tym, co wyszło w raporcie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jeszcze bardziej. Pracownicy tego urzędu sprawdzili, czy to, co marki podają na metkach, jest zgodne z prawdą. I teraz, drodzy Państwo, quiz. A. Jest zgodne z prawdą. B. Nie jest zgodne z prawdą. Czas na odpowiedź minął, ale widzę, Państwo prawidłowo zaznaczyliście, wygraliście. Oczywiście. Nie jest prawdą. Okazało się, że marki wyłudzają z nas pieniądze, przedstawiając chłam jako wysoką jakość. Ile ubrań w sklepach jest trefnych? Więcej niż moglibyśmy podejrzewać. 48% odzieży wierzchniej, co oznaczałoby mniej więcej, że 48 kurtek na 100, które wiszą w sklepie, ma feller. 54% wyrobów pończoszniczych oznacza to mniej więcej tyle, że 54 paczki Rajstop na 100, które sprzedaje sklep, jest wadliwa. 63,5% odzieży wizytowej, przez którą ja rozumiem garnitur, garsonkę, może białą koszulę. Tu to oznacza, że 63 marynarki, 63 pary spodni na 100 zawiera fałszywe informacje na temat tkanin, z których zostały wykonane. A teraz konkrety. Garnitur marki Lavard, dosyć znanej. Deklarowany na metce skład wełna 100%, podszewka wiskoza 100%. Tyle w teorii. W praktyce wełny jest tutaj tylko 67%, a reszta to poliester. Oznacza to, że 1/3 ubrania jest oszukana. Co trzecie włókno zamieniono na tańsze. Podszewka z kolei, która miała być z wiskozy, no była, ale tylko w częściowo, bo z kolei w rękawach i w spodniach, czyli tam, gdzie podszewki nie widać, bardzo interesujące, wszyto już tam z poliestru. Drugi przykład, marynarka marki Reckman. Deklarowany na metce skład tkanina, wełna 60%, reszta sztuczna. Powiedzmy jeszcze nieźle, no bo nie każda marynarka musi być w 100% wełniana, choć byłoby miło. Tymczasem w marynarce Reckmana wełny nie było w ogóle. Co było w zamian? Poliester, wiskoza i elastan. Konkurencję wygrywa jednak marka Kubens. Ona jest mniej znana, przynajmniej mnie, zakładam, że i wam, w związku z czym szedłem na jej stronę internetową i przeczytałem coś takiego. Już od ponad 2 dekad w Ełku, w innowacyjnym zakładzie produkcyjnym z zachowaniem tradycji krawieckich, powstają ubrania dla mężczyzn ceniących elegancję i najwyższą jakość. Brzmi pięknie, ale ja bym chętnie przetłumaczył ten marketingowy bełkot, żeby pokazać, ile tu jest sprytnych chwytów. Po pierwsze, już od ponad 2 dekad. Brzmi pięknie, bo oznacza to, że firma nie powstała wczoraj. Już ma jakieś tradycje. Już się zna na pewno na czymś. W Ełku. Brzmi jeszcze piękniej, bo nie jest to made in China, nie jest to made in Turkey, tylko Polska, szyte lokalnie, w małej społeczności. W innowacyjnym zakładzie produkcyjnym też bomba, bo lubimy, jak coś jest innowacyjnego, lubimy być jednak na czasie, nowocześni. Ale z zachowaniem tradycji krawieckich, dalej cytując ten komunikat, i to nam się już kojarzy z rzemiosłem, z takimi krawcami, panami, z specami, którzy w białych kitlach z centymetrem przewieszonym przez szyję poziomują ramiona, kreślą ołówkiem linię rękawów itd., itd. Dla mężczyzn ceniących elegancję i najwyższą jakość, no, mimo tego, że chodzimy na co dzień w jeansach, powiedzmy, i w bluzach, to jednak uśmiechamy się na myśl o dawnej elegancji, o tych mężczyznach, którzy wyglądają jak amerykański żigolak, ubrany cały w Armaniego. Tęsknimy też za jakością. Nawet jeśli kupujemy rzeczy niedrogie, akceptujemy to, że po paru praniach należy je wyrzucić albo dać psu do zabawy, to zawsze głosujemy za jakością, zawsze chcemy tej jakości i ją doceniamy. Lubimy mieć dobrą jakość, chociaż rzadko kiedy tak na nią nas stać. Też problemem byłoby, żeby wszystkich było stać na zakup garnituru marki Kubens, tego sprawdzonego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo takie garnitury kosztują nawet 2000 zł. I teraz te garnitury mają deklarowany na metce skład wełna 80%, poliester 20%. A wyniki badania jakie były? 80% było, ale nie wełny, tylko poliestru. A 20% było z kolei wiskozy. O wełnie nikt tam nie słyszał. Podszewka natomiast, która miała być z wiskozy, okazała się całkowicie poliestrowa. Wszystko to sprawia, że właściwie nie jest to temat na felieton, tylko zadanie dla prokuratury. Jak tłumaczyły się firmy, Kubens uznał, że nie musi tłumaczyć się wcale. Rekman powiedział Wyborczej, bo to ona nagłośniła całą tę historię, że to, cytuję, jednostkowe przypadki pomyłek, zarówno po stronie dostawców, jak i wewnątrz firmy, co przełożyło się na pojedyncze błędy. Czyli domyślamy się, że po stronie producenta tkaniny ktoś pomylił numerację, kody, certyfikaty, a po stronie odbiorcy pani Mariola źle zerknęła, źle zleciła do produkcji i w efekcie marynarka zamiast być wełniana, była wełniana tylko częściowo. No tylko, że co nas to wszystko obchodzi? To nie tłumaczy firmy. Lawart z kolei powiedział coś takiego. Wiemy, że dostawcy tkanin wprowadzali nas w błąd w zakresie składów i niestety jesteśmy przekonani, że sytuacja dotyczy większości rynku. To jest bardzo interesujące, co powiedział przedstawiciel Lawarda. Bo oznacza to, że jego zdaniem większość branży mody nas okrada. Że firmy odzieżowe nas trolują. Bo przecież nie podmieniają bistoru na luksusową alpakę, tylko prędzej odwrotnie. Poza tym nie rozumiem też jeszcze jednej rzeczy. Czy te firmy nie sprawdzają swoich dostawców? Gdzie te wszystkie hasła zaufani dostawcy, tylko sprawdzeni partnerzy? To taka nowomowa marketingowa, z której nic nie wynika, jak się okazuje. No, z kim pracują marki tego pokroju, wydawałoby się poważne, że dają się robić w trąbę. I jaką też drogę przechodzą takie ubrania, zakładając, że do szwalni przychodzi oszukana tkanina, dlaczego nikt jej nie sprawdził? No może nie jest to robota szwaczek czy konstruktorów, chociaż oni na pewno by się zorientowali, to naprawdę nie ma ani jednej osoby, która kontroluje jakość, nie ma ani jednej osoby, która sprawdzi przed wywieszeniem w sklepie tak zwykłym jak i online ubrania, czy guziki są wszystkie przyszyte i przyszyte są mocno, czy nie ma nigdzie dziury, czy wszystko jest tip-top, nie wystają nitki i tak dalej. No to wszystko standard. Możecie im powiedzieć, no dobrze, ale taki oberwany guzik to widać, a tkaniny to nie widać. No otóż nie. Jeśli trochę się spędziło czasu z tkaninami na rynku mody, to po samym chwycie można zorientować się. Może nie w 100% każdego składu i każdego włókna, ale mniej więcej no, można zorientować się, co jest sztuczne, a co jest wełniane i w czy małych, czy dużych proporcjach. Sam byłem na press dayu, podczas którego, dotknąwszy płaszcz, spytałem, co tu jest poza wełną. Pani projektantka powiedziała mi, nic, 100% wełny. No to sprawdziłem, okazało się 20% poliester. Odpowiedziała mi, no tak, bo musi być trochę sztucznego, żeby płaszcz trzymał formę. No fajnie, tylko dlaczego mi powiedziałeś, że to jest 100% wełny? Zastanowiłem się. Albo chciałaś mnie oszukać, albo sama nie wiedziałaś, z czego co uszyłaś, o ile w ogóle ty uszyłaś. Jeden i drugi wariant, umówmy się, kiepski. I zdumiewa mnie, że takie firmy jak Lawart pozwalają sobie napisać o sobie w internecie. Marka tworzy kolekcję w oparciu o doskonałej jakości włoskie tkaniny oraz światowe trendy w modzie i wysokim krawiectwie. Przepraszam, jakim wysokim krawiectwie? Wodki tir? Jakie jakości doskonałej włoskie tkaniny? Czy to żart? Komuś coś się pomyliło, no ale jak widać w materiałach PR-owych można napisać wszystko. Tak samo jak i na metce. To nie jest jedno koniec sprawy, ponieważ mocno zastanawiające jest to, właściwie zdumiewające, że prezes UOKiK-u nie chciał podać nazw firm, które nas oszukały. Powiedział, że rzekomo to by je naznaczało. No oczywiście, żeby to by je naznaczało, przecież o to tu chodzi. Jakie inne konsekwencje miałaby ponieść firma, skoro mandaty, i tutaj proszę słuchaczy o słabych nerwach, wyłączcie natychmiast ten podcast, wyniosłyby od 500 do 2000 zł. Słownie od 500 zł do 2000 zł. Tyle kary otrzyma firma, która sprzedaje garnitury za 2000 zł albo i droższe z oszukanym składem. Firmy współpracują, wyrażają skruchę, naprawiają błędy. Tak mówił w wyborczej prezes UOKiK-u. No, też bym wyrażał skruchę, też bym współpracował, gdyby groziło mi ujawnienie na cały kraj, że jestem pazernym przekręciarzem, albo przynajmniej, że nie wiem, czym handluję. Skąd zatem znamy nazwy? Ano od inspekcji handlowej, która miała więcej odwagi. Nie wiem, jak tak można. A wiem jednak, że my nie mamy już cierpliwości tyle, co kiedyś. Jest nerwowo, jest niepewnie, wokół chorują ludzie, część z nas traci pracę, okej, nie będę dalej wymieniał. Ile ludzi, tyle doświadczeń. Mogę powiedzieć tylko, i się chyba zgodzicie ze mną wszyscy, że nie jest lajtowo. To nie są lajtowe czasy. I w tych nielajtowych czasach kantują nas firmy na potęgę. I kantują nas ludzie. Znani ludzie, bo przypomniałbym tutaj o influencerce, która kupowała koszulki za 10 zł, szyte w Maroku, farbowała, sprzedawała za 300, co akurat jeszcze nie jest grzechem, ale wmawiała, że są szyte w Polsce. Przypomniałbym influencerkę i celebrytkę, która handlowała czapkami made in Bangladesh, swetrami made in China jako towarami made in Poland i która w swoim concept store oferowała utensylia budząco podobne do nie powiem czego z AliExpress i bardzo możliwe, że podobnej proweniencji. Wspomniałbym, a to już jest niestety klasyk w polskiej modzie, o markach biżuteryjnych obracających chińszczyzną, rzekomo rękodziełem artystycznym i unikatowym designem oraz o markach streetwearowych, też sprzedających tanie t-shirty drogo. I teraz jeśli dodać do tego instytucje, które powinny nas chronić, takie jak UOKiK, a które chronią de facto ludzi i firmy nieuczciwe, nie dziwi mnie, że my z tego biznesu chcemy się wymiksować, z tego biznesu zwanego modą. Szkoda z drugiej strony, bo ucierpią ludzie uczciwi, ucierpią marki wiarygodne, marki szanowane, dostaną rykoszetem. Ale już 45% Polaków, według badań Accenture, od takich podejrzanych różnych marek woli miłą dziewczynę czy chłopaka, którzy sprzedadzą im coś z drugiej ręki. Tu też miałem rację, bo przecież w tym podcaście cały czas sprawdzam, przewidując, że handel online rzeczami używanymi wystrzeli. I owszem, od paru lat się o tym mówiło. Mówiło się, że milenialsi, a zwłaszcza pokolenie Z, zmienią rynek, bo im nie będzie zależało na nowych rzeczach, będą mogli mieć używane, będą mogli mieć pożyczane, leasingowane. Nie sądziliśmy jednak, że ten handel online z drugiej ręki osiągnie tak gigantyczne wartości tak szybko. Zresztą nie ma co szukać daleko. Sam sprzedawałem ubrania swoje, buty, plecaki, bo miałem ich za dużo, na Vinted i dołożyłem cegiełkę do tych gigantycznych obrotów platform typu Marketplace. No i w jakiejś części to pozbawiło tradycyjnych producentów czy tradycyjnych sprzedawców przychodów. Nie ma się jednak czemu dziwić. Niepewni ich uczciwości, ale i zirytowani coraz gorszą jakością, designem, często banalnym i obsługą, odrzucamy te firmy i kryzys, który jest dla nich testem, jest testem trudnym i widać, że wielu już go oblało. Na koniec jeszcze jeden cytat. Produkcja odzieży leży na łopatkach. Mówi, a właściwie podsumowuje ten odcinek, szefowa Związku Pracodawców Przemysłu Odzieżowego i Tekstylnego Aleksandra Krysiak. Powiedziała, że dramatycznie było już w pierwszym lockdownie. Wtedy w magazynach zostało około 80% wiosennych kolekcji. I teraz w pierwszym półroczu w przypadku odzieży odnotowaliśmy spadki produkcji na poziomie 23%. Sądzimy, że w drugim półroczu ten spadek może osiągnąć nawet 40%. A to już, jak mówi pani dyrektor, głęboka zapaść. No cóż, czasem można odnieść wrażenie, że na własne życzenie. Tak mi się trochę zrymowało. Bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu, zapraszam do kolejnych. Zapraszam też na mój blog michałzaczyński.com niezmiennie od 2012 roku, a także na Facebook, na fanpage Michał Zaczyński Blog, w którym komentuję bieżące wydarzenia oraz na Instagram, gdzie obejrzycie sobie ładne zdjęcia i ładne stories. Dziękuję.